Szczęść Boże, serdecznie Państwa witam w naszym programie Rozmowy Niedokończone. Dzisiaj w naszym studiu witamy gości, którzy będą z nami dzielili się różnymi informacjami i swoimi przemyśleniami co do wyborów. Ale na samym początku proszę, aby Państwo się przedstawili naszym widzom.
Witam serdecznie, szczęść Boże, Marcin Witko. Reprezentuję Tomaszów Mazowiecki, jestem posłem na Sejm, członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego.
Witamy. Panie Marcinie, proszę bardzo.
Ryszard. Ryszard Nowak, prezydent miasta Nowego Sącza, dwukrotnie i teraz startujący po raz trzeci w tej kadencji.
Dziękujemy.
Szczęść Boże, Mirosław Włodarczyk, burmistrz miasta Kraśnik. Burmistrzem od 2010 roku. Biorę udział w wyborach drugiej kadencji.
Dziękuję.
Szczęść Boże, Łukasz Kmita, od 8 lat radny Rady Miejskiej w Olkuszu, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd burmistrza miasta i gminy Olkusz.
Takie pierwsze pytanie. Jakie wrażenia po pierwszej turze wyborów? Gdyby Państwo zechcieli z nami podzielić się swoimi obserwacjami ze swojego terenu, ale również w aspekcie tego, co dzieje się w całej Polsce.
No dzisiaj, wczoraj w zasadzie minął tydzień od wyborów samorządowych i tak naprawdę, mimo iż komisja, iż PKW ogłosiła wyniki, to tak naprawdę jeszcze szczegółowych wyników nie znamy. Wiemy o jednej rzeczy, że dochodziło do wielkich nieścisłości podczas liczenia głosów i w pracach komisji i później w poszczególnych komisjach na poziomie gminy, na poziomie okręgów. Wiemy również, że komisje obwodowe miały przerwy. Nie wiadomo było, co się w czasie tych przerw działo z kartami do głosowania, kto nad nimi czuwał. Generalnie wybory samorządowe 2014 przebiegały, a w zasadzie już liczenie głosów po wyborach samorządowych przebiegały w atmosferze skandalu. Dużego skandalu.
Ja uczestniczyłem w wyborach różnego szczebla od 21 lat, od 1989 roku. Począwszy od wolontariusza, skończywszy na już kandydatach, na kandydacie zarówno do Rady Miasta, jak i później na inne stanowiska. I muszę przyznać z pełną odpowiedzialnością, że po tych 25 latach nie spotkałem się z tak skandalicznym liczeniem głosów, z tak skandaliczną sytuacją w Polsce, jeżeli chodzi o sam proces weryfikacji wyborów i weryfikacji głosów. To jest po prostu niewyobrażalne. W latach, początkiem lat 2000, koniec lat 90. nie mieliśmy tak dobrych informatyków, tak dobrego sprzętu, a potrafiliśmy rzeczywiście te wybory w sposób rzetelny i właściwy policzyć. No, a dzisiaj jest skandaliczne.
Jawi się to pytanie, jakie są tego przyczyny, panie prezydencie? Dlaczego tak się stało?
Nie umiem na to odpowiedzieć, przyznam szczerze, bo jeżeli mamy do dyspozycji naprawdę wysokiej jakości sprzęt, mamy przeszkolonych ludzi, którzy nie są pierwszy raz.
Otóż to.
Którzy uczestniczą przecież w tych wyborach od wielu, wielu lat i potrafią policzyć kartę do głosowania, no to co się dzieje i to działo się na linii nie Komisja Obwodowa Wyborcza, tylko już Miejska Komisja, czy tam Wojewódzka, a mówiąc krótko, Krajowa, więc to jest niepokojące i to rzeczywiście rodzi wiele znaków zapytania, jak również duży, duży niepokój, że w międzyczasie coś mogło się wydarzyć. Cudów, no cóż, jesteśmy w radiu katolickim, więc w cuda należy wierzyć, ale jednak jeżeli chodzi o liczenie głosów i same wybory.
Cudy jako owoc wiary.
Wiary, otóż to. Owoc wiary, to w tym, to oczywiście.
Cuda
to w tym,
nad urnami wyborczymi.
Ale cuda, właśnie, cudów nad urnami wyborczymi wierzyć nie można. I proszę mi wiedzieć, zarówno ja, jak i wielu moich znajomych, którzy startowali w tych wyborach, przeprowadzaliśmy badania, ankiety, dosyć, bym powiedział, kosztowne, robione przez profesjonalne firmy i one mają się nijak do tego, co dzisiaj nam Państwowa Komisja Wyborcza przedstawia. I to jest naprawdę bardzo, bardzo niepokojące. Może mniej to niepokoi w skali gminy, miasta, bo łatwiej nam, państwa. Ale w skali państwa jest to naprawdę, to jest diametralna zmiana w ogóle polityki, jak gdyby podejścia do polityki wewnętrznej, jak i zewnętrznej, co jest niezwykle ważne.
Bo może podważać w pewnym sensie zaufanie do instytucji państwowych.
A nie ma wątpliwości, że powinien, że powinien podważać.
Panie burmistrzu. Ale rodzi się także pytanie, czy to jest tylko nieudaczność, nieporadność państwa polskiego, bo przecież to państwo organizuje nam te wybory, Państwowa Komisja Wyborcza. Czy to tylko nieporadność, tak jak wiele, wiele rzeczy w tym naszym, w naszej kochanej ojczyźnie? Czy to jest jeszcze coś innego?
Zamierzonego.
To jest coś zamierzonego. To jest niepokojące, bo przecież fałszowanie wyborów. Ja jestem daleki od tego, żeby kogokolwiek posądzać. Mówiąc fałszywe wybory, mam na myśli to, że nie są prawdziwe, bo skoro może być tak, że 40% głosów jest nieważnych, to te wybory nie mogą być prawdziwe. To one już nie są prawdziwe. I teraz właśnie rodzi się pytanie, w jaki sposób zachęcić i spowodować, żeby Polacy byli obywatelscy i stanęli jeszcze raz do tych wyborów, żeby przyszli, żeby zachęcić.
Nie zniechęcili się,
skoro tak się dzieje.
To już jest za późno. Bo w tej chwili mówimy o drugiej turze wyborów, do której weszło wąskie grono kandydatów. To już jest późno. Natomiast te wybory najistotniejsze, one już się dokonały. I niepokojącym jest rzecz zasadnicza. Ja nie chcę oczywiście tworzyć czy też powtarzać jakiejś teorii spiskowej. Ale proszę zauważyć, że nie tylko i wyłącznie PSR, który w tych wyborach zyskał najwięcej, to sobie trzeba jasno powiedzieć, był partią, która w bardzo sposób taki delikatny, subtelny, no ale jednak wspierała sytuację na Ukrainie. Była bardzo ostrożna, krytykowała nas, krytykowała innych za zaangażowanie w sprawy ukraińskie. Nie chcę się doszukiwać tego drugiego dna, ale czasami się to samo nasuwa.
Podobno jedyna partia, która nie była na Majdanie przedstawicielem jedynej partii.
Proszę.
A więc z punktu widzenia polityki wschodniej ta partia jest dla kogoś
właśnie
bardzo taka
właśnie,
interesująca.
Właśnie o tym powiedziałem, ale nie mam na to żadnych dowodów, jednak obawy pozostają.
Natomiast jest jedna sprawa. Niepokojące jest, że Państwowa Komisja Wyborcza za wzór sobie bierze demokrację rosyjską i wzorce czerpie z Rosji, jeżeli chodzi o wybory.
Aha, tak.
To jest absolutnie
nieważne, kto głosuje, tylko ważne,
to jest po prostu absurd. Absurd. Koło się
potężną nagrodę, który jest sowietologiem i doskonale zna Rosję i mówi, że no, w Rosji trudno jest mówić o demokracji, a już mówić, że jest wzorem demokracji, to
tak.
Jest całkowite nadużycie.
Kuriozum.
Panie Łukaszu, też prosimy o to, żeby pan zabrał głos w naszej dyskusji i podzielił się swoimi obserwacjami.
U nas w Olkuszu sytuacja była dosyć dziwna, bo wielu mieszkańców właśnie w poniedziałek po tym, jak próbowało samemu zliczać głosy z protokołów, dochodziło do przekonania, że jest jakiś problem dotyczący tego głosowania. Ja sam osobiście udałem się do dwóch lokali wyborczych na terenie naszej gminy i okazało się, że oto w miejscowości Zawada i Osiek urny wyborcze w ogóle nie były oplombowane, co stanowi naruszenie artykułu 42 kodeksu wyborczego. Wobec powyższego już na tym etapie w moim przekonaniu obwodowych komisji wyborczych nie było odpowiednich szkoleń, a wiadomo, że wybory trzeba pilnować już od tego etapu gminnego.
To są przepisy już.
Dokładnie. Stąd myśmy zaapelowali do osób, które nie do końca ufają Państwowej Komisji Wyborczej, o to, aby jednak mężowie zaufania byli filarem tych wyborów. Dzisiaj wydaje się, że Państwa Komisja Wyborcza się skompromitowała i to trzeba powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że osoby, które zarządzają Państwową Komisją Wyborczą, po prostu powinny odejść i trzeba zupełnie nowego spojrzenia na te wybory, tym bardziej, że przecież czekają nas wybory za chwilę parlamentarne, szczególnie ważne dla całej Polski, wybory prezydenckie, gdzie może się okazać, że prezydent Bronisław Komorowski będzie miał 110% poparcia. Tej, myślę, takiej sytuacji trzeba po prostu powiedzieć stanowcze nie.
Wydaje się także, to, że Państwowa Komisja Wyborcza się skompromitowała, jest jakby uznane przez wszystkie opcje polityczne, przez wszystkich. Jest to tak rzeczywistość ewidentna i widoczna, a niemniej jednak skutek tych różnych manipulacji jest taki, że społeczeństwo i państwo to akceptuje, ponieważ są głosy mówiące o tym, że nie można powtarzać wyborów, a więc cena została zapłacona, dosyć wysoka, bo pewne osoby muszą się podać do dymisji, czy muszą odejść, ale skutki wymierne tych wyborów, tak jak pan prezydent mówił, no, są widoczne i w pewnym sensie trzeba je akceptować.
Trzeba je akceptować, są już nieodwracalne.
Tak, nieodwracalne.
Tak można powiedzieć. Niestety nieodwracalne, ale to nie znaczy, że te wybory nie są naszym takim doświadczeniem na przyszłość. Bo okazuje się, że za rok mamy wybory zarówno prezydenckie, jak i do parlamentu.
A może to jest pewna próba?
Może to jest pewna próba.
A może to jest pewne przygotowanie do tego, co będzie
za rok. Ale to my właśnie powinniśmy z tego wyciągnąć wnioski, bo Polska samorządowa, Polska ta lokalna, ona potrafi się rządzić, dlatego że wbrew pozorom znamy się. To nawet ten, który wszedł w ten czy w inny sposób do samorządu, on jest dla ogółu znany, więc na pewno rzeczy sobie nie może pozwolić. Natomiast ci wszyscy, którzy mówimy o skali Polski, to w dużej mierze są anonimowi, decydują już nie tylko o tej małej ojczyźnie, o naszej gminie, mieście, ale decydują o Polsce, decydują o polityce zagranicznej, decydują o tym, co z punktu widzenia...
Całkowicie.
To jest właśnie to. Decydują o tym, co jest w tym wszystkim najistotniejsze o przyszłości nie tylko nas. Ale naszych dzieci i jeszcze następnych pokoleń.
Przepraszam, ja myślę, że to wszystko idzie w kierunku takim, w kierunku zapomnienia po prostu. Za miesiąc już pewnie nie będziemy myśleć o wyborach. Jak zwykle Polacy, nic się nie stało wielkiego. Może tam gdzieś były jakieś nadużycia małe, ale to właściwie nie wypaczyło.
Nie. Mam nadzieję, że nie.
Ja też mam taką nadzieję, że będą wyciągnięte wnioski.
Panie burmistrzu, myślę, że właśnie to, co pan mówi w tej chwili o tym, że się nie pamięta, jest istotnym elementem prowadzenia polityki. Politycy właśnie poprzez nadmiar informacji, bo to już jest też w pewnym sensie manipulowanie. Informacja przykrywa informację, sensacja przykrywa sensację. Potem życie idzie do przodu, zapomina się, ile politycy składają różnorakich obietnic, o których ja sobie tak myślę, że nie wiem, czy w Anglii, Wielkiej Brytanii, czy gdzieś się tyle afer było ekipy rządzącej tej pory. Nie wiem, czy ten rząd, który miałby tyle afer, które co chwilę się wyciąga, czy on by się ostał kilka miesięcy.
Po jednej aferze
byłby koniec. U nas nie afera rządu. Za aferą i wszystko dobrze
mało
idzie do przodu.
Tego, każdy staje się później ofiarą za jakiś czas.
Nie pamięci tak istnieje, do konsekwencji. Ale nazwijmy rzeczy po imieniu. Ojcze, no przecież sprawa w tym przypadku jest prosta. To nie jest tak, że Polacy zapominają, tylko Polakom wtłacza się do głowy coś zupełnie innego po to, żeby zapomnieli. Te media, które ja nazywam je publicznymi, aczkolwiek nie ma na myśli tylko i wyłącznie mediów państwowych, ale te, które traktowane są jako te media w istocie rzeczy kreujące rzeczywistość, to one potrafią tak wszystko odwrócić, że przeciętny Polak zapomina. Tutaj się nie da zapomnieć. Nie da się zapomnieć z prostej przyczyny, że naprawdę co pół roku będziemy mieli wybory. Co pół roku wybory i doświadczeni tymi wyborami naprawdę powinniśmy się przygotować do następnych w sposób szczególny, bo one będą z całym szacunkiem dla siebie, dla panów, dla wszystkich samorządowców będą ważniejsze, bo będą decydowały o losach państwa Polski, a nie tylko i wyłącznie naszych lokalnych, małych ojczyzn.
Niemniej jednak skoncentrujmy się jeszcze teraz na naszych wyborach, tych, które w tej chwili przeżywamy, bo jest druga tura i interesujące jest to, co przed tą drugą turą należałoby zaprezentować swoim wyborcom, bo są to też ważne momenty. Oczywiście teraz ten program w telewizji jest też jakąś szansą przybliżenia swojej rzeczywistości, swojego miasta tym, którzy nas oglądają. Może od pana Marcina rozpoczniemy.
Tak jest. Przede mną druga tura wyborów. Przed Tomaszowianami też trudny wybór. Ponad 35% głosów oddanych w pierwszej turze. Na moją skromną osobę to jest wynik dokładnie 7845 głosów. I moja kontrkandydatka, jak to ostatnio, dokładnie wczoraj zostało określone, kandydatka szczególnego rodzaju, zdobyła 4973 głosy. To jest około 22%.
Dlaczego pan mówi, że kandydatka szczególnego rodzaju?
Szczególnego rodzaju, bo to jest taki fenomen tych wyborów, że bardzo wielu kandydatów, którzy reprezentują konkretny światopogląd czy poglądy konkretnych partii politycznych, chowają się we własne komitety, tworząc własne komitety. To jest kandydatka, która jeszcze kilka miesięcy temu startowała z Twojego ruchu, czyli jeżeli ktoś nie pamięta, czyli z partii Palikota, dokładnie z partii Palikota, z trzeciego miejsca w wyborach europejskich, z powiedzmy sobie takim średnim efektem. Dziś ubiega się o prezydenturę w Tomaszowie Mazowieckim. Zaplecze kontrkandydatki jest dzisiaj takie sobie. Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach w Tomaszowie Mazowieckim osiągnęło naprawdę znaczący sukces. Na 23 radnych Rady Miejskiej, 20 radnych to radni Prawa i Sprawiedliwości. To chyba jest fenomen na skalę ogólnopolską. Chyba nie ma drugiego miasta, dużego miasta, w którym radni Prawa i Sprawiedliwości zajęliby blisko 90% miejsca w Radzie. Może nie tak efektowne zwycięstwo w wyborach do Rady Powiatu, ale również Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło bardzo dobry wynik. Zwyciężyło 10 mandatów na 23 w Radzie Powiatu Tomaszowskiego. To też świetny wynik.
Panie Marcinie, myślę, że warto trochę przybliżyć naszym telewidzom konsekwencje, bo ludzie myślą tak, czy będzie ten rządził, no jaki to ma wpływ na moje skromne życie. I dlatego myślę, że warto pokazywać pewne konsekwencje. Co to znaczy, kiedy prezydentem miasta czy burmistrzem zostaje człowiek o orientacji całkowicie antychrześcijańskiej czy antykatolickiej, reprezentujący wartości skrajnie lewicowe, w tym sensie obyczajowym chrześcijańskim. Jakie to ma przełożenie na życie zwykłych mieszkańców tego miasta?
Wolałbym oczywiście mówić o swoim programie, ale
proszę bardzo, oczywiście, proszę bardzo. Oczywiście, że możemy mieć kontrapunkt, prawda? Ale chcę tutaj po prostu tutaj ten temat pociągnąć, ponieważ wielu ludzi jest zniechęconych do wyborów, mówią, nie idziemy do wyborów, bo i tak się nic nie zmieni, życie się toczy, a czy właśnie ta postawa.
Osoba, która generalnie deklaruje taką pogardę dla ludzi wierzących, ponieważ jest dziennikarzem i wielokrotnie przejawiała taki antyklerykalizm wręcz w swoich artykułach. Osoba, która reprezentuje poglądy na przykład popierające dostępność do środków odurzających czy narkotyków w sposób pośredni, no przecież reprezentuje partię Palikota.
Nie musimy nawet mówić konkretnie o tej osobie, tylko mówimy o pewnym sposobie myślenia, pewnej ideologii, która reprezentuje partia pana Palikota, i chodzi o to, żeby konsekwencje zobaczyć, co to znaczy, kiedy głosujemy
na człowieka. Myślę, jestem wręcz przekonany, że większość osób głosujących na moją kontrkandydatkę absolutnie nie miało tej wiedzy, że ta osoba reprezentuje taki światopogląd. Niezrozumienie dla osób wierzących, czy wręcz...
czy uznających całą tradycję katolicką, która jest rdzeniem tego państwa, bo dokładnie. Można kościoła katolickiego nie kochać, można się sprzeciwiać, ale kto ma odrobinę rozsądku, widzi, że ta rzeczywistość, która się nazywa Polska, ona istnieje dzięki kościołowi katolickiemu.
Dokładnie. I takie zachowania, i taki prezydent po prostu będzie prezydentem niebezpiecznym. Ale najważniejsze jest to, że ten prezydent nie będzie miał absolutnie żadnego zaplecza w Radzie, ponieważ trudno sobie wyobrazić, że 20 radnych z Prawa i Sprawiedliwości, czyli radnych o ugruntowanym światopoglądzie, o ugruntowanych poglądach i politycznych, ale przede wszystkim światopoglądowych, będzie popierała kandydatkę reprezentującą partię Palikota, z którą żadna opcja w Sejmie dzisiaj właściwie nie chce współpracować. Partia niszowa, która dziś oscyluje na progu 1-2%, prawda? Jest to, ja dziękuję przede wszystkim ojcu za zaproszenie, bo jest to świetna okazja do tego, żeby mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego mogli dzisiaj poznać prawdę. Bo tutaj przecież o prawdę chodzi. Jeżeli ktoś tą prawdę gdzieś kryje, to tak jakby po prostu okłamywał, prawda?
Miejmy nadzieję, że w polskich przedszkolach nie będą czytane bajki o dwóch mamusiach czy o dwóch tatusiach. Miejmy nadzieję, że to, co się robi we Włoszech czy gdzieś we Francji, że tak szybko to do nas, do Polski nie dojdzie. Ale jeżeli pojawiają się tacy kandydaci, którzy reprezentują...
I uzyskują LGBT, naprawdę przyzwoity wynik, prawda?
Więc to jest pewne pytanie, jak w tej katolickiej Polsce politycy, którzy reprezentują wartości antykatolickie, antychrześcijańskie, antypolskie, zdobywają również poparcie. Jest to może temat na nieco inny program, ale faktycznie spotykamy się z taką rzeczywistością, bo pana kontrkandydatem, kandydatką jest właśnie osoba o takich poglądach.
Dokładnie. Jest dwóch tego rodzaju, szczególnego rodzaju kandydatów. Jeden w Słupsku i drugi w Tomaszowie Mazowieckim. Zresztą dość mocno promowanych w mediach tych mainstreamowych, o których tutaj pan prezydent wcześniej powiedział. No, to jest dzisiaj właściwie tylko Radio Maryja, Telewizja Trwam promują wartości chrześcijańskie, promują tą normalność. Przede wszystkim telewizja, no powiedzmy, przede wszystkim tradycyjną polską rodzinę. Dzisiaj rodzina w dobie, kiedy mamy bardzo wielkie problemy demograficzne.
Oczywiście.
Rodzina potrzebuje wsparcia.
Jak najbardziej. Panie Marcinie, może też damy innym tak naszym tutaj gościom prawo głosu. Może pan Łukasz z Olkusza.
Bardzo dziękuję, proszę ojca. Rzeczywiście w drugiej turze spotkam się z kandydatem, który podobnie jak u pana posła Witko przekształcił się z tego nurtu lewicowego. Akurat ja spotkam się z kontrkandydatem, byłym szefem Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Olkuszu. Ten kandydat, widząc jakie jest poparcie społeczne dla obozu lewicy, postanowił założyć swój komitet wyborczy. Tak wiemy o tym, że w wielu samorządach w Polsce. Powiem szczerze, że byliśmy zdziwieni, bo nieco nawet bazował na naszym programie wyborczym, programie Prawa i Sprawiedliwości ogólnopolskim. Jakbyśmy spojrzeli na pewne kolory, to tak, że jest to nawiązanie do tych barw Prawa i Sprawiedliwości. Stąd był pomysł na to, że lewica będzie próbowała te kwestie społeczne, które nam jako ludziom prawicy w sposób szczególny leżą na sercu, wykorzystać, nie mam żadnych wątpliwości, do własnych prywatnych celów. Już teraz słyszę, że w tej chwili są rozmowy prowadzone dotyczące przekształceń pewnych nieruchomości. No wiadomo, że w samorządzie trzeba być bardzo przejrzystym i transparentnym. Myśmy do tej pory w Radzie Miejskiej mieli 5 swoich przedstawicieli. Po tych wyborach mieszkańcy gminy Olkusz zdecydowali, że ten mandat zaufania będzie znacznie większy, bo aż 10 radnych wprowadziliśmy do Rady Miejskiej w Olkuszu. I uważam, że kluczem do sukcesu, kluczem do rozwoju miasta jest podjęcie takiej polityki progospodarczej. Dzisiaj Olkusz to miasto, które tak naprawdę zaczyna powoli umierać. Kiedyś słynne z naczyń emaliowanych, można powiedzieć, że cała Polska zaopatrywała się w garnki z Olkusza. Dzisiaj ta fabryka upadła. Gdybyśmy prześledzili, jak wyglądał proces ostatnie lata funkcjonowania tej fabryki, to można dojść do takiego przekonania, graniczącego z pewnością, że różne siły, nie chcę ich konkretnie nazywać, ale miały interes w tym, żeby zwolnić pracowników, żeby firma upadła, bo na szczątkach fabryki powstała nowa firma, która dostaje dofinansowanie z Unii Europejskiej. Myślę, że te kwestie także przejrzystości w działaniach
tych
gospodarczych.
Procesów.
Tak jest. Musimy, jako samorządowcy, musimy pilnować tych kwestii. Za chwilę problemem rejonu olkuskiego jest także likwidacja złóż rud cynku i ołowiu. One się po prostu wyczerpują. W tej chwili w zakładach górniczo-hutniczych Bolesław pracuje ponad 2000 mieszkańców praktycznie całego powiatu olkuskiego. Mówi się o tym, że kopalnia ma być zamknięta, ma działać tylko huta, ale jak wszyscy wiemy, no, kwestie dotyczące pakietu energetycznego i wzrostu cen energii, mówi się, że to jest kwestia ogólnopolska. Akurat w naszym przypadku regionu olkuskiego ta sprawa będzie dotyczyć mieszkańców praktycznie 120-tysięcznego powiatu olkuskiego i uważam, że bezwzględnie samorządowcy także w kwestiach dotyczących wysokich cen energii dla zakładów energochłonnych, bo takim zakładem jest ZGH Bolesław, powinni występować. Do tej pory władze samorządowe, które były z ramienia Platformy Obywatelskiej, po prostu siedziały cicho pod miotłą, uważały, że nie ma się co narażać wojewodzie, nie ma się co narażać zarządowi województwa małopolskiego. No i oczywiście, że tak powiem, nie ma co głosu podnosić, jeśli chodzi o ministerstwo. Uważam, że rolą samorządowców jest także walczenie o te sprawy lokalne na szczeblu Małopolski czy na szczeblu ministerstwa, w tym wypadku gospodarki i Ministerstwa Środowiska.
Dziękuję bardzo i prosimy pana burmistrza.
Wydaje mi się, wysłuchując to, co się dzieje w Olkuszu, to, co się dzieje w Tomaszowie, że to chyba jest ogólnopolski jakiś zwyczaj, PR-owski zabieg, żeby działacze partyjni kryli się we własnych komitetach. Tak samo jest w Kraśniku. Oczywiście działacz PSL-u założył swój komitet. Mieszkańcy mają prawo znać, poznać osoby. Nie tylko ze zdjęcia, z pięknego afiszu, ale mają prawo poznać, co dana osoba prezentuje, skąd ona jest. I dzisiaj można przemalować kolor zielony na jakiś inny, można go zamazać, można zamazać czerwony, pomarańczowy. To można zrobić. Natomiast ważne jest, żeby mieszkańcy mieli świadomość i zadali sobie tego trudu, żeby poznać osobę. Poznać osobę, niech to nie będzie anonimowa postać. Bo jak wiemy, demokracja może wykreować osobę nieznaną w ogóle, może postawić na każde stanowisko. W Kraśniku w pierwszej turze osiągnąłem ponad 40% głosów. Mój kontrkandydat ponad 28. Druga tura będzie bardzo ważnym elementem. Bardzo ważnym elementem to tak jak w meczu liczy się nie tylko pierwsza połowa. Pierwszą połowę można nawet ładnie wygrać. Liczy się cały mecz. I to jest właśnie ważne, żeby mieszkańcy nie zlekceważyli tego, żeby poszli do urny, bo to jest bardzo ważny element, bo to jest walka o ich miasto. To jest walka nasza o miasto. Od 4 lat jestem burmistrzem. Najważniejsza rzecz dla każdego miasta, myślę, że wszyscy panowie się tutaj ze mną zgodzą, jest rozwój gospodarczy miasta. To jest najważniejsze. Miasto się będzie rozwijało, jak się będzie rozwijało gospodarczo. Stąd dołożyliśmy wszelkich starań przez 4 lata, żeby uzbroić strefę ekonomiczną. Mamy strefę ekonomiczną, 24 hektary, już jest uzbrojona, czeka na przedsiębiorców. Mamy fabrykę łożysk stocznych, o którą też musimy dbać, bo to jest największy zakład w Kraśniku. Bardzo ważne elementy. Proszę Państwa, budowanie infrastruktury, przebudowa, te rzeczy muszą sprostać wymogom rozwoju miasta, bo tak jak powiedziałem, miasto się musi rozwijać. Ale to także dbałość o inne rzeczy, dbałość o placówki oświatowe, o rzeczy, z których na co dzień korzystają mieszkańcy. I bardzo ważny element, o którym mówił pan poseł, że musimy dbać o rodzinę. W Kraśniku wprowadziliśmy program Rodziny 3+. Wprowadzimy program seniora. Dowartościować, pomóc tym rodzinom. Skoro państwo nie jest w stanie pomóc, bo to, co zaprezentowało państwo z kartą rodziny wielodzietnej, to jest po prostu kpina, to jest po prostu jawne oszukiwanie społeczeństwa, że coś się robi dla rodzin wielodzietnych.
Może troszkę precyzyjniej, dwa słowa o tej karcie.
W Kraśniku mają mieszkańcy. W Kraśniku, proszę bardzo, już dzisiaj korzystają dzieci z naszych placówek, z naszych jednostek. MOSiR, basen, kino, za darmo, z MPK, symboliczna opłata, 10 zł bilet miesięczny. To są rzeczy konkretne, to nie są bilet do wejścia do tak. parku narodowego, z którego ktoś może, albo do jakiegoś muzeum wybranego. To są rzeczy, z których dzieci korzystają na co dzień i mogą skorzystać. Rozdawaliśmy wcześniej już podręczniki dla klas pierwszych, dla dzieci, po to, żeby odciążyć rodziny. To jest bardzo wielki wydatek. Ja też mam troje dzieci i wiem, że to jest wydatek duży. We wrześniu, kiedy trzeba wszystko zakupić, to jest wielki wydatek, przygotować to wszystko. Musimy wspierać rodziny. Dla seniora, nasi seniorzy korzystają z naszych placówek, na spotkania wszelkiego rodzaju, zakładane stowarzyszenia, które są, wspieramy ich w wszelkiego rodzaju działalności, współfinansujemy wiele rzeczy. Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonujący w naszym Centrum Kultury i Promocji. Jesteśmy z tego dumni, że seniorzy integrują się z sobą, że spędzają świetnie swój czas. Oczywiście mamy w programie szczepienia ochronne. Już na drugi rok będą na przykład szczepienia przeciwko grypie. Szczególnie właśnie osób starszych, bo to oni są najbardziej narażeni na infekcje, na powikłania. To wszystko będziemy mieli, to będzie w następnym roku
ważne
już wprowadzane.
To, żeby jak najwięcej osób poszło na wybory.
Oczywiście, to jest element bardzo ważny, musi pójść. Daliśmy dowód temu, że przez 4 lata można, w trudnej sytuacji, bo muszę powiedzieć, że przejęliśmy miasto w bardzo trudnej sytuacji. Miasto, w którym była i korupcja, malwersacje pieniężne, skandale obyczajowe. Myśmy potrafili, pokazaliśmy, że możemy zarządzać bez skandalu, po cichu, uczciwą pracą, opartą właśnie na uczciwości, na otwartości dla mieszkańców Kraśnika, że możemy robić, zapraszając różne środowiska, młodzieży, dorosłych, seniorów, że możemy razem budować Kraśnik. Daliśmy dowód, że czyny, tak jak hasło, czyny, a nie słowa, bo papier wszystko przyjmie, można wszystko wypisać.
Dziękuję panie burmistrzu i prosimy pana prezydenta.
Z wielką przyjemnością, przepraszam, słucham słów kolegów, bo niejako mógłbym się podpisać pod każdym z ich nie tyle postulatów, co i działań. W Nowym Sączu funkcjonuje już karta seniora, funkcjonuje karta, będzie funkcjonowała karta młodzieży, którą teraz przygotowujemy.
Jest... A na czym to będzie polegało, panie prezydencie?
Jeżeli chodzi o kartę seniora, polega to na tym, że chcemy uaktywnić seniorów, którzy bardzo często z wysokim, dobrym dorobkiem zostają sami sobie w domu, których nie stać na to, by wyjść, wyjechać, by spotkać się z ludźmi, by przekazać swoje własne doświadczenia. To robimy, to cieszy się już naprawdę dużym powodzeniem. Już wydaliśmy tych kart blisko 1200. Tam są zniżki również i na autobusy, na komunikację miejską, z której korzystają. To jest skupianie ludzi wokół pewnych problemów, które są bardzo bliskie tym starszym sądeczanom, bo przecież oni poświęcili całe swoje życie właśnie miastu i chcą dalej czynnie w tym uczestniczyć. Staramy się to robić, poszerzać, staramy się niejako przyciągać partnerów, prywatnych partnerów do tego, by uczestniczyli w tej karcie, by mogli swoją ofertę również przedstawić. To jest niezwykle ważne, spotkało się to z naprawdę z dużym, dobrym przyjęciem. I dlatego też dbamy też o młodzież, staramy się też myśleć o młodzieży. Taka karta dla młodzieży wbrew pozorom będzie potrzebna, będzie alternatywą dla ich dzisiejszego życia. Dosyć bym powiedział prostego, skromnego w tym znaczeniu, że po powrocie do domu komputer i nic więcej. Nie, musimy przedstawić im pewną alternatywę, pewne możliwości.
Panie prezydencie, pytam, czy dużo młodzieży wyjeżdża z Nowego Sącza?
Według danych, które mam, to się tak równoważy. Wyjeżdżają i przyjeżdżają. Tendencją w Nowym Sączu jest to, że młody człowiek, który wyjeżdża za granicę, żeby, mówiąc krótko, zarobić, to jednak bardzo często wraca. Ja mam dane, które jednoznacznie wskazują, że bardzo chętnie inwestują później w grunt, w działki, chcą, myślą o tym, żeby wybudować własny dom, założyć to własne gniazdo. Natomiast jeżeli chodzi o same wyniki, no też mogę się pochwalić, cieszę się, że jestem wśród kolegów, gdzie PiS uzyskał bardzo dobry wynik, bo my na 23 mandaty uzyskaliśmy też 15, a mój kandydat, który startował z własnego komitetu, no mimo że wszedł do drugiej tury, nie zarobił na swój własny mandat we własnym okręgu. Więc jeżeli przegra, to nawet nie zostanie radnym. Tak to wszystko wygląda. To nie jest kandydat. U nas mieszkańcy mówią chłopak z plakatu. Natomiast mając bogatych popleczników, mając bogatych sponsorów, mając wprost można używać już tego określenia i należy używać oligarchów, naprawdę wiele, wiele można zrobić, wielu ludzi oszukać, wielu ludzi kupić. Z tym walczymy. Wczoraj w Nowym Sączu był prezes Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami i jednoznacznie stwierdził, że tego należy się wystrzegać. To nie może być tak, żeby miastem takim jak Nowy Sącz, jak Kraśnik czy każde inne, rządziło dwóch, trzech oligarchów tylko dlatego, że stać ich na wypromowanie kogoś. Nie. Za mną stoi ciężka praca. To jest moja trzecia kadencja. Wcześniej byłem członkiem zarządu miasta, byłem posłem. Od kilkunastu lat poświęciłem się pracy, no powiedzmy społecznej, aczkolwiek to jest dla mnie coś więcej.
Samorządowe,
to jest coś więcej. To jest dla mnie pewnego rodzaju powołanie, przyjemność. To jest satysfakcja z tego, że coś się robi, że zmienia się miasto na lepsze, że każdy, kto przyjeżdża do Nowego Sącza, a nie był w nim długo, mówi, to nie to miasto. To nie to miasto, przecież to jest przeskok, no powiedziałbym, stuletni. I to oczywiście mi stwarza wielką przyjemność i chcę dalej z dobrym zespołem w ten sam sposób oczywiście pracować dla miasta. Udaje się to robić. Ciężko, nie ma co ukrywać, że ciężko, choć niektórzy mówią, że jesteśmy, czy ja, czy pan z Olkusza jesteśmy z, chociaż panu z Olkusza łatwiej, że jesteśmy z Małopolski, Małopolska prawicą stoi, jednak w Małopolsce rządziła, przynajmniej mówię o sejmiku wojewódzkim, rządziła Platforma Obywatelska. Co do tych rządów mam bardzo, bardzo dalekie zastrzeżenia. Gdybyśmy to wszystko przeanalizowali, a to zrobimy w swoim czasie, to okaże się tak, że Małopolska była lepsza i była gorsza. Gorsza była tam, wrzodem, ja byłem wrzodem, ktoś inny wrzodem, na, powiedziałbym, tym pięknym ciele Platformy Obywatelskiej, że jest ktoś taki, który no, miał czelność wygrać wybory. Jedne wygrać wybory, drugie startuje.
Jakim prawem to się stało?
No właśnie, jakim prawem to się stało, ale się stało. Ja jeszcze, jeżeli ojciec pozwoli, powiem coś o swoim kandydacie, który nie miał nigdy żadnego doświadczenia samorządowego. Nigdy. Przedstawia się jako przedsiębiorca.
Ekspert.
Przedsiębiorca. A, to aczkolwiek na własny rachunek nie prowadził nawet kiosku ruchu. Ale pozwolę sobie wymienić tylko niektóre spółki i fundacje, w których pan mój kandydat, kontrkandydat był albo jest, no powiedzmy,
związany.
PKN Orlen, spółka wapienna z Bielska Białej, Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka, Zakłady Odzieżowe Koners z Rzeszowa, Czwarty Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progres, Fabryka Wagonów Gniewczyn, Wytwórnia Gazów Technicznych Tegas, Trans Jan Pazgan Spółka Jawna, Zakład Stolarki Budowlanej Stolbud, Przemysłowa Agencja.
A w upadłości już teraz.
Zaraz chwilę odpowiem. Większość właśnie o tym powiem. Telbeskid, Przemysłowa Agencja Inwestycyjna, Intercard, Fabryka Maszyn w Leżajsku, PKP Cargo, Fundacja Concordia, Noxpol, Elfarm, Fundacja Rozwoju Lotnictwa, Przemysłowa Agencja Inwestycyjna z Krakowa, Miasteczko Multimedialne, Firma Inwestycje Spółka z o.o., Partner Spółka z o.o., Multimedia. To człowiek, który funkcjonuje na co dzień w tych spółkach i oczywiście nie wiem, jakim cudem znajdzie czas na to, by jeszcze pracować
żeby się żyło lepiej.
Niektórym. A jeszcze nie omieszkam w jednej z debat mówić, że jego marzeniem jest to, żeby nie musiał wyjeżdżać na narty w Alpy, nie musiał wyjeżdżać na baseny na Słowację, nie musiał grać na kortach tenisowych jeszcze gdzie indziej.
Do Szwajcarii.
No właśnie, dokładnie.
Do Szwajcarii.
Wymienił kilka co najmniej miejscowości i państw ościennych i gdy ja to policzyłem, to przyznam szczerze, że braknie czasu na sen. A to są jego oczywiście marzenia, tylko z tym, że zapomniał, że to wszystko można realizować w Nowym Sączu, a jeżeli jest aż tak zaangażowany i tak chce z nami współpracować, tak chce dobrze robić w miastu, to niech się zaangażuje, bo każdy człowiek i każde ręce są potrzebne dla rozwoju naszego miasta.
Ja tylko jedno chciałbym dodać. Spotykamy się z takim nasileniem zawłaszczania politycznego samorządów. To jest bardzo niebezpieczne, bo... Proszę bardzo. Na przykład już przed wojną rozszyfrowany skrót PSL. Posady samym ludowcom. To jest ta polityka, która jest od wielu, wielu lat prowadzona. I oczywiście nie chciałbym żyć w mieście Kraśniku. Nie chciałbym żyć w mieście, żeby moje dzieci musiały zapisywać się do jakiejś partii po to, żeby coś znaczyć, po to, żeby zdobyć staż. Od stażu się zaczyna, bo już staż to już trzeba mieć przynależność do partii. Jak młody, to do młodych, prawda? Już trzeba się tam gdzieś aktywizować politycznie. Niektórzy mówią, że to jest gorzej niż za PRL-u, bo tam do partii nie wszystkich tak ochoczo brali.
Jedno muszę też...
Bo tam kierowników, tak, dyrektorów. Chodzi o to, żeby wszyscy się musieli zapisywać do
partii. Albo byli zależni od...
Bo nie można... Awans społeczny, zawodowy nie zależy od umiejętności naszych, od naszych kompetencji, merytoryczności, tylko od przynależności partyjnej. Jedno, bo to musi być właśnie, ale... nasz człowiek, swój człowiek. Na to się nie godzimy, absolutnie.
Swój człowiek, ale ten, który będzie na kierowniczym stanowisku, ten, który będzie dobrze zarabiał, ten, który będzie rządził. Ja powiem tylko jedno zdanie, taki jeden cytat z mojego kontrkandydata, który jest oczywiście, był publiczny, był w telewizji regionalnej, gdzie powiedział wprost do sądeczan, wprost do pracowników, którzy pracowali na kolei. No co, nie podoba wam się pracować za 1500 zł? No to wyjazd do Irlandii. Cytuję.
Takie jest właśnie podejście Platformy.
Tak, powiedział, nie pasuje 1500 zł do Irlandii.
I trzeba zwrócić jeszcze na jedną uwagę, że nam, samorządowcom Prawa i Sprawiedliwości, te wybory, a jak widzimy, są one z sukcesem, bardzo ciężko było wygrywać w swoich lokalnych gminach, ponieważ cała machina finansowa, przecież w Małopolsce marszałek Sowa, słynna afera, która nie jest wyjaśniona do dzisiaj, pokazuje, że powstawały spółki i spółeczki, które miały na celu także zapewnienie posad ciepłych w przyszłości samorządowcom. Uważam, że...
Ale rodzinom wręcz. Ja mogę z imienia nazwiska wymieniać, jakie powstały spółki, jakim budżetem dysponują, tak, na czyje zlecenie pracują i jakie pieniądze wydają. No, nie jest trzasku temu, sądzę, że większość słuchaczy czy widzów o tym pewnie nie wie, ale chodzi o sam system funkcjonujący dzisiaj w Platformie Obywatelskiej.
I myśmy
tak
byli
jest. Tak właśnie jest.
Nasi mieszkańcy byli mamieni tymi miliardami. Platforma Obywatelska w naszym regionie wydawała gazetki kolorowe, piękne, pokazujące inwestycje. Pan marszałek Sowa chwalił się, ile to miejsc nowych pracy powstało, tylko w Olkuszu, w mieście moim rodzinnym, okazuje się, że bezrobocie w ciągu tej kadencji, dzięki której się tak szczycił marszałek Sowa, po prostu bezrobocie się pogłębiło. Te nowe miejsca pracy to prawdopodobnie w administracji, gdzieś w urzędach marszałkowskich.
Albo w spółkach, które służą.
Albo w spółkach, tak jest. Wobec powyższego myśmy, nie ukrywam, dokonali ogromnej pracy jako samorządowcy środowisk prawicowych, bo wygrać z machiną, ale to też trzeba przyznać, że dzięki mediom katolickim, dzięki mediom, które potrafią oddzielić obłudę i zakłamanie od prawdy. Bo dzisiaj, jak patrzymy na większość mediów, także regionalnych, mamy świadomość, kto jest właścicielem tych mediów i kto za tym stoi. I tak naprawdę samorządowcy PiS-u...
Ja nie ogólnie, nie będę uogólniał, bo rzeczywiście w Nowym Sączu mediów jest wiele, nie będę uogólniał, ale ma pan naprawdę dużą rację również i w tym, że niektóre media są zależne i wprost finansowane właśnie ze środków niby nie bezpośrednio budżetowych, ale no zlecenie na taką albo inną usługę za kilkaset tysięcy albo za miliony załatwia sprawę.
A przecież było kilka tych projektów unijnych, gdzie trzeba było środki na promocję przeznaczyć.
Tak, musi się.
Nie wygrywały to osoby przypadkowe, tylko zazwyczaj wygrywały to osoby związane z daną grupą polityczną.
Ja myślę, że w wielu państwach, organizacjach społecznych te procesy właśnie, nie wiem czy użyć słowa patologia, czy manipulacja, następują. Natomiast ważne jest to, żeby umieć się temu przeciwstawiać, umieć się temu obronić. Między innymi w ten sposób, że o tym mówimy, mówi się głośno. I między innymi również w ten sposób, że społeczeństwo jest świadome tych rzeczy i interesuje się to, co mówił pan burmistrz, pan prezydent, również panowie wszyscy, że trzeba sobie zadać pewien trud zainteresowania się tymi wyborami. Kim są ci kandydaci? I później też no ważne jest to, żeby też na tych ludzi patrzeć i ich oceniać, bo po owocach poznaje się daną rzeczywistość. Zapraszamy państwa do brania udziału w naszym programie, telewidzów. Do tego, by również dzielili się swoimi przemyśleniami, swoimi pytaniami. Przypomnę tutaj telefony Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 657 0012. Więc poruszamy wiele interesujących tematów w związku z tymi wyborami samorządowymi i widzimy, że nie tylko że te wybory samorządowe jakby ogniskują wiele różnych problemów całego państwa, całego kraju, bo nawet dotykamy spraw międzynarodowych, tak. A niejako to wychodzi od tej społeczności lokalnej. Było takie powiedzenie księdza Tischnera, homo sovieticus, prawda? A więc ludzi, którzy mieli tylko słuchać i wykonywać polecenia, nie mieli samodzielnie myśleć. To było absolutnie niepotrzebne, ponieważ był ktoś, kto za nich wszystko lepiej, dobrze pomyślał. I najlepiej dla wielu ludzi w Polsce, którzy mają władzę, czy mają potężne pieniądze, korporacje, a wiadomo, że jak korporacje, to również nie tylko Polska, ale cały świat, Europa. I dzisiaj zdajemy sobie z tego sprawę, że na państwo, na naród wywiera się presję, choćby to LGBT, całe te wszystkie rzeczy z gender związane, za tym stoją potężne pieniądze. A jeżeli pieniądze, to i promocja. A promocja
i
przez
cel, i cel.
Środki masowego przekazu. I są bardzo konkretne cele,
właśnie,
żeby wejść w daną rzeczywistość. I tutaj, i to wszystko dzieje się w demokracji, prawda? Wszystko dzieje się w wolności.
W majestacie prawa.
W majestacie prawa. Każdy może robić to, co chce, mówić to, co chce. A jednak widzimy, jak wiele rzeczy jest nieczytelnych, bo się daje ulotki. Na ulotkach wszyscy bardzo ładnie wyglądają. W telewizji również wszyscy bardzo ładnie wyglądają. Bo to jest taki trochę świat właśnie medialny, bo on taki musi być. Można ładnie mówić. Ktoś ładnie mówi, jest dobrze ubrany, przystojny, nieprzystojny i takie inne rzeczy. Można w ten sposób manipulować ludźmi. No muszą być te elementy. To są normalne sytuacje w mediach. Ale jednak bardzo ważne jest to, żeby się interesować i jest to pewien trud wzięcia odpowiedzialności.
Ale my samorządowcy jesteśmy niejako skazani na to, że nie tylko przed kamerą, nie tylko w gazecie, ale się na co dzień spotykamy z tymi ludźmi.
Tak.
My się nie jesteśmy w stanie ukryć.
O właśnie.
My nie założymy maski na siebie. My musimy wyjść do, przejść ulicą, iść do kościoła, iść do sklepu, spotkać się z takim czy innym człowiekiem, który wprost mówi, panie prezydencie, jest tak albo tak, jest dobrze, jest źle. I to jest istota rzeczy, że nam łatwiej rzeczywiście słuchać i wyciągać wnioski.
Pan prezydent powiedział o tym kościele. Ostatnio jeden proboszcz mówi do mnie, tak w mieście, nie będę mówił, jakie to miasto, mówi, przyszła kobieta do mnie o godzinie 6 rano, mówi, że chce czytać czytanie. No, proboszcz mówi, no proszę bardzo, ale po dwóch mszach ktoś mówi, a ja tą kobietę skądś znam. Proboszcz tak mówi, no z plakatów ją znam. Przecież ona kandyduje na wybory.
No proszę.
Od rana czyta czytania w kościele. Proboszcz mówi, wie pani co, może by pani po wyborach czytała te czytania. Mówi, nie, po wyborach to już nie będę miał czasu.
O, proszę.
Więc to są takie, no więc jest naprawdę walka o te wszystkie urzędy, stanowiska. I to mi się właśnie podoba, co pan prezydent powiedział, że jest się człowiekiem przejrzystym. Idzie się do kościoła, siedzi się w ławce, słucha się kazania. Później takiego człowieka weryfikuje życie.
świecie, bo on podejmuje konkretne decyzje. No i tak to powinno właśnie być.
W samorządzie na pewno tak powinno być.
Mamy telefon. Zapraszamy. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Roman Zamojski.
Prosimy, panie Romanie.
Chciałbym pozdrowić ojca prowadzącego i szanownych gości.
Dziękujemy.
Wszystko, co panowie mówią, to jest, można powiedzieć, święta prawda. Ale nie w zupełności. I dziwię się ludziom, tym, co głosują na PSL, na Platformę Obywatelską. No a PSL to chyba sami frajerzy już poszli głosować. No bo...
Co dla
chyba ktoś o normalnych zmysłach to na pewno by na to partię nie głosował. Jest takie powiedzenie, czemuś biedny, boś głupi, czemuś głupi, boś biedny. I tu chyba coś takiego może zadziałało, nie wiem. Nie wiem, no trudno sobie to po prostu wyobrazić. Wypowiedź Niesiołowskiego, któregoś dnia oglądałem tam na TVN-ie. My PiS-owi nie oddamy władzy. Tak jakby to od niego zależało głosowanie ludzkie. Jeśli wybory zostały sfałszowane, czy zmanipulowane, 40% nieważnych głosów, to nie wierzę w to, że w niektórych okręgach ludzie są tak nieświadomi swojego postępowania, bo ktoś, jeśli by miał iść fałszować, to moim zdaniem nie szedłby z domu, w ogóle by nie wychodził. Prawdopodobniej to jest manipulacja. Swego czasu też kiedyś startowałem na radnego i w komisji okręgowej dowiedziałem się, i to nie od jednego, ale od dwóch czy trzech osób, że liczyli głosy. Miałem kandydata i tak liczyli, była liczba prawie równa, no ale później doliczyli się, zauważyli u mnie 3 czy 5, już nie pamiętam, bo to kilka lat temu było, nieważnych głosów. Czyli nieważne głosy, jak się okazało, no tak wnioskuję. Czyli dotąd, dopóki nie wykreślili, nie zrobili tam kilku głosów, żeby kontrkandydat wygrał, bo to taka równa liczba była. I to na pewno wszędzie jest, wszędzie robione. I tu, jeśli nie będzie to wszystko przejrzyste, nie będą mężowie zaufania albo bynajmniej chociaż danej partii, ale to, co zaobserwowałem, idzie przeważnie młodzież. Czasem pójdzie ktoś starszy albo z jakiejś partii. I z tymi młodymi to sobie poradzi, bo młode to tam na kubki liczy, a ktoś jak chce fałszować, to na pewno fałszuje. To samo z tymi książkami, co było dla PSL-u. I dlatego tak teraz walczy, bo gdyby faktycznie ludzie na nich głosowali, to oni powinni, żeby się oczyścić z zarzutu, sami żądać, żeby były powtórzone kiedyś wybory, żeby przekonać społeczeństwo, że faktycznie na nich głosowali. Można by dużo więcej mówić. Życzę panom szczęścia i ludziom rozwagi. I przede wszystkim powinno być tak, wyborcy powinni podchodzić, że z góry na tą partię, na to i na to nie głosuje, jeśli jest z ramienia partii ktoś tam startuje. Tu troszkę może zamieszanie dlatego było, tak jak tu panowie mówili, że z innej partii startował, tam kogoś ktoś z nazwiska znał i tu takie zamieszanie trochę wyszło, ale żeby aż 40% czy 20% nieważnych, to nie wierzę w to i nigdy nie uwierzę. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Pan powiedział, moim zdaniem, też bardzo istotną sprawę, że właśnie tej partii, która wygrywa, powinno zależeć na tym, żeby te wybory może nie tyle były sprawdzone, ale domagać się, żeby wyszła prawda, bo przez to się uwiarygadnia. Przez to się uwiarygadnia. No bo jak ci ludzie później mają rządzić, kiedy mają mieć świadomość, że bardzo wielu ludzi ma wątpliwości, czy oni są ważnie wybrani. A tutaj mamy inne mechanizmy, które absolutnie walczą za wszelką cenę, żeby się utrzymać przy tym, żeby było tak, jak jest. No, nie jest też żadną tajemnicą i nie trzeba być szczególnie
jakimś błyskotliwym, inteligentnym człowiekiem, żeby wiedzieć, że kiedy PiS dojdzie do władzy, no to też przyjrzy się, jak rządziła Platforma, nie tylko w małych miejscowościach, ale w skali całego
kraju.
Państwa.
To jest najistotniejsze.
I tutaj przecież mamy wydarzenia dramatyczne w ostatnich kilku latach i też robi się wszystko, żeby o tym zapomnieć, żeby tego nie było. Przeszłość nas nie interesuje, co jest jakąś taką, takim tańcem chocholim, ponieważ historia jest bardzo ważną rzeczą i my nie możemy powiedzieć, że nas nie interesuje to, że zginęło tak wiele osób w katastrofie smoleńskiej. Autorytety różnorakiej maści, aktorzy, profesorowie mówią, zostawmy to wszystko, jakby pouczali ten biedny, ciemny naród, który jest głupi, który nic nie rozumie, tylko my wszystko lepiej wam tutaj, panowie, wytłumaczymy, tylko zostawcie nas przy władzy.
Jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę, proszę ojca, że jak dzisiaj oglądamy media, to się okazuje, że problem Państwowej Komisji Wyborczej to jest wina PiS-u tak naprawdę, bo się okazuje, że to prezes Kaczyński jest tym złym, bo prezes Kaczyński żądał
tylko, panie Łukaszu,
dotyczących...
pan wie, że zawsze jest wina PiS-u. No, właściwie to zawsze. To
natomiast
już jest tak
po prostu najbrudne,
że nikt to nie wierzy
wydaje się, że...
Ebola też jest winą PiS-u,
dokładnie.
I nie ma się nawet...
Najgorsze to jest, najgorsze w tym wszystkim jest to, że podejrzewam, śmiem twierdzić, że gdyby te osoby, które dzisiaj tak bronią wiarygodności PKW, uczestniczyły w wyborach za wschodnią naszą granicą, prawdopodobnie te same mechanizmy by bardzo krytykowali.
Tak.
W Polsce. Byliby pierwszymi ludźmi, którzy te złe mechanizmy krytykują w Polsce. Dzisiaj nie dostrzegają tego w swoim kraju.
Są oburzeni, że apelujemy o to, by się pojawili obserwatorzy u nas przy wyborach. Są bardzo oburzeni. To jest
bo w naszej zamach demokracji.
Właśnie, zamach na ich wiedzę. Jedyną słuszną. Natomiast no, widzowi czy słuchaczowi chciałem powiedzieć, nikt nie liczy na to, że PSL czy ktokolwiek inny zgodzi się na to, by te wybory powtórzyć, by poddać się powtórnie weryfikacji. Popełniono bardzo wiele błędów, od technicznych poprzez instruktażowych, wprowadzających w błąd wyborców i tego się już odwrócić po prostu nie da. Nie wiem, no niestety będziemy musieli przeżyć następne 4 lata w koalicji PSL Platforma Obywatelska, może troszeczkę innej konfiguracji. Może więcej...
Na poziomie samorządowym. Mam nadzieję, że pan prezydent...
Już
rozdane są
cały czas
stanowiska marszałków,
O samorządzie mówię.
Komisje.
Może troszeczkę w innej konfiguracji. Ale i dlatego bezczelny Niesiołowski potrafi mówić, że władzę oczywiście PiS-owi nie odda, czy też nie oddadzą, bo przecież myśmy wygrali. Nie wygrali, bo przegrali. Wygrał w skali kraju, wygrał PiS i to bezdyskusyjnie. Natomiast to, że ten układ funkcjonujący już od 4 lat i niejako jest już zakonserwowany, jest sprawdzony dla tych beneficjentów zarówno Platformy, jak i PSL-u, no to nie będzie zmieniony. No może kosmetyczne zmiany personalne, może zmiany na stanowiskach wojewodów. Ale oczywiście, ta linia będzie kontynuowana.
Natomiast
ja mówię to z ubolewaniem, bo to
dotyczy tym bardziej, że 4 lata następne to są lata dużych pieniędzy.
Przepraszam bardzo, panowie, ale mamy telefon, posłuchamy naszego telewizora. Zapraszamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halo, kłania się Andrzej z Poznania.
Szczęść Boże,
pozdrawiam ojca prowadzącego i szanownych gości zgromadzonych w studio. Więc moje zdanie tak jest na temat tych wyborów obecnych. Ja podejrzewam, że to nie są pierwsze sfałszowane wybory. Przecież te wybory do Europarlamentu, no to też oni kombinowali, nie mogli się doliczyć, ale psychologicznie zrobili tak, że wygrała Platforma, ze wskazaniem lekkim takim. To już chodziło o to, żeby do świadomości obywateli nie dotarło to, że PiS może wygrać wybory. Bo przecież ten pan, który teraz jedzie do Brukseli, no to się chwalił, że nie ma z kim przegrać, prawda? Polskość to nienormalność, on nie ma z kim przegrać. No teraz wyszło szydło z worka. No jak mógł przegrać, jeżeli te wybory były prowadzone tak, jak te wybory do samorządu? To po prostu... Co teraz się odbywało, to była zwykła granda. Niech oni z Polaków nie robią idiotów, bo analfabetyzm został zlikwidowany po wojnie. I wstawienie krzyżyka w odpowiednią kratkę to potrafi no, każdy dorosły człowiek, bo tylko pełnoletni są upoważnieni do głosowania. Natomiast te historie z PSL-em, no to proszę Państwa, czego możemy się spodziewać po tej partii? Ja nie będę wymieniał partii pewnego pana winiarza, bo to nie zasługuje, jak on się dostał trzecią siłą przecież w parlamencie. Natomiast PSL to jest taka partia, że przegłosuje każde świństwo przeciwko Polakom. Gdyby tu zaproponował pracę do 95 lat, a kobiet tam do 90 przegłosowaliby. Oczywiście, no bo jakże. Także tu pan któryś mówił, że no musimy z tym się pogodzić. Nie, ja się z tym nie zgadzam. To jest niemożliwe i premier Kaczyński ma słuszną rację. To trzeba poddać weryfikacji, tak być nie może. Sejm jest najwyższą władzą ustawodawczą i może zmienić te przepisy, bo Sejm te idiotyczne przepisy uchwalił kiedyś, no i to zapadło, gra muzyka. Oni tutaj najpierw było podane, że PiS prowadzi, ma tam 4 punkty w różnicy. Jeżeli się dotarło do nich, że PiS może wygrać te wybory, no zaczęły się cuda. Także tylko naiwniak wierzy w ten wynik, szczególnie w PSL-u. Ja też podejrzewam, że tego. Także pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że w tą niedzielę teraz Polacy zrobią wszystko, żeby nie dopuścić tych na prezydentów miast i tego, którzy nie powinni być. To tyle ode mnie. Jeszcze raz pozdrawiam, dziękuję bardzo.
Ja myślę, że bardzo trzeba powiedzieć, głos. Że nie, Polacy nie dopuszczą, tylko nie dopuścimy. I to także oczywiście. Należy zgłaszać się do biur poselskich z prośbą o to, aby z wnioskiem o to, żeby być konkretnie mężami zaufania. Bo ja też pracuję w biurze poselskim i wiem, że po naszym apelu taka liczba osób się zgłosiło już kilkanaście. Tych komisji jest kilkadziesiąt, jeśli będziemy mieli swojego.
Ale późno, bo to trzeba
no zgadza się.
Trzeba przeszkolić tych ludzi.
Ta druga, która jest już pewnym, że tak powiem, taką
mamy
kropką na linii.
Kilka dni na to, żeby rzeczywiście tych ludzi przeszkolić. Ja przyjąłem zasadę, że każdy, kto wygrał wybory, został radnym.
Ci ludzie nie powinni być przeszkoleni wcześniej.
No dlatego mówię, oczywiście powinni.
Ale dzisiaj jest w moim przypadku kryzys zaufania do państwa.
To prawda.
W moim przypadku trzeba też działać.
Tak. Ale w moim przypadku to oczywiście szkolenia były prowadzone zdecydowanie wcześniej, ale wpadłem na taki pomysł i proponuję to również panom, że wszyscy ci, którzy zostali radnymi, powinni z urzędu być mężami zaufania. Są dobrze zorientowani, jak to funkcjonuje i szczerze powiem, łaski nie robią, bo wszyscy inni pracowaliśmy na ich sukces i dlatego ich poprosić również tych, którzy są aktywnymi członkami partii politycznych, którzy uczestniczyli w wyborach wielokrotnie i to naprawdę przynajmniej w jakimś stopniu zabezpieczy przed takim wprost, bym powiedział, fałszerstwem, tym bardziej, że wybory
były bardzo, że tak.
Bardzo proste. Jedna kartka i dwa nazwiska.
Ja chciałbym się podzielić tylko doświadczeniem, które mieliśmy sprzed 4 lat. Kiedy poprzez osoby, które były mężami zaufania, dosłownie obecne cały czas na sali, mój kolega poseł Jarosław Stawiarski, oparty o urnę, przesiedział całe wybory, cały okres głosowania, patrząc się w urnę. Uszczelniliśmy w ten sposób, że było dosłownie na palcach jednej ręki można było liczyć głosy nieważne.
Tak, to jest istotne.
Naprawdę, jeżeli się mocno uszczelni, to i obserwuje się.
Te wybory są łatwe. Naprawdę wybory są łatwe.
A te będą o wiele łatwiejsze.
Socjologa, jakiegoś profesora, czy jakiegoś człowieka no, autorytetu. Co to znaczy, jeżeli jest taki procent nieważnych wyborów? Bo przecież są badania w skali Europy na przestrzeni wielu, wielu lat. Kiedy jest no, ogromne prawdopodobieństwo manipulacji? Przecież na pewno są takie badania i są ludzie, którzy jednoznacznie na te pytania mogą odpowiedzieć.
Naturalnie, no, tylko nie proszę, do końca. Ojca, nie do końca. Proszę jeszcze zwrócić uwagę na to, że metody fałszowania są o wiele bardziej skomplikowane niż te na przykład z 1947 roku, kiedy był plebiscyt, kiedy kiedy ojciec mówił, że urnę przeniesiono za stodołę, spalono głosy. Tak, już takich metod nie ma. Są nowe metody, są nowe techniki i trzeba na to zwrócić uwagę.
Pełna zgoda. Minął czas, kiedy
nie robi się w sposób prymitywny. To się robi w sposób naprawdę zorganizowany.
Tak, kiedy komuniści mówili, że
nieważne kto i jak głosuje, ważne kto głosy liczy.
Liczy, tak jest.
To już minęło. Natomiast
no, nie do końca, jedna, jak widać.
Nie, minęło, bo jednak, jednak w każdej komisji są przedstawiciele nas wszystkich. Tylko trzeba stosować naprawdę bardzo rygorystyczne i przepisy i zasady dotyczące wszystkich członków komisji. Bo to nie jest tak, że głosy nieważne, to są głosy głupich. Wcale tak nie jest. Owszem, wiele osób zostało wprowadzonych w błąd poprzez to, że mówiło im się, że na każdej karcie do głosowania trzeba postawić jeden krzyżyk. Więc jeżeli była książeczka, to ten ktoś
oczywiście,
nie miał prawa, nie miał obowiązku się szkolić w prawie wyborczym, no to skreślał, na każdej karteczce skreślał jedno nazwisko. A tu kolega, tu sąsiadka. To jest błąd, ale bywały takie przypadki. Ja sam doświadczałem w poprzednich wyborach takich przypadków, że krzyżyki na karcie były różnego koloru. No to ja nie sądzę, żeby ktoś mylił się i miał dwa długopisy, jeden
albo
zielony, albo trzy długopisy. Tylko po prostu miał coś, czym zakreślał, zrobił drugi znaczek i jest po wyborach, jest głos nieważny. Tak to się w bardzo prosty, bym powiedział, prymitywny sposób odbywa. A czyjkolwiek powtarzam, że z punktu widzenia technicznego te wybory były przygotowane fatalnie i duży procent głosów nieważnych zostało oddanych właśnie ze względu na...
Mamy kolejny telefon. Dziękuję bardzo. Mamy kolejny telefon. Prosimy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć Wodzie, z tej strony Jan mówi z Warszawy. Ja mam takie pytanie do Państwa. Czy wy, dziennikarze, czy Państwo prześledziliście, dlaczego komisja pojechała najpierw do Rosji? Prawda?
Na szkolenie.
Tak? Słyszycie mnie Państwo?
To no tak. Dlaczego pojechała do Rosji na szkolenie?
No właśnie, dlatego, czy prześledzono później, proszę pana, konkursy na to, na całą działalność tej komisji, bo komisja zrobiła to przeszkolenie. I ostatnia i druga sprawa, jaka mnie tam zainteresowała, dlaczego akurat serwery zepsuły się wtedy, już to już kilka osób mówiło, zepsuły się te serwery w tym czasie, kiedy przewagę miał PiS, tak? I tego nikogo już przestało się nagle kontrolować. Powtórka to była nie tylko wtedy, to była również jak Jarosław Kaczyński, nie wiem czy Państwo przypominacie, startował na prezydenta z panem Komorowskim. Też trzymano nas do pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, w końcu powiedziano, że te pięć głosów tam przeszło. Ale ja bym chciał jeszcze o czym innym powiedzieć. Zauważcie Państwo, że młodzież od nas odeszła. Dlaczego? Dlatego, że nikt w tej chwili tej młodzieży nie pomaga. Na wsi polikwidowało się szkoły, ośrodki zdrowia, wszystko przyszło do Warszawy, czy tam do innych miast, gdzie jest praca. Zrobiono to celowo. W mieście znowu polikwidowano szkoły zawodowe. Młodzież pracuje po studiach, pracuje na najniższych stanowiskach pracy. I są po prostu tak jak parobkami. Nikt ich nie uświadamia, co się dzieje, bo oni z pracy do pracy. Dano im kredyt, dano im mieszkania, wszystko w kredycie i oni z pracy do pracy. Idą do głosowania. Nikt nie zna tych ludzi, na których głosuje. Jeżeli się spytamy, ja na przykład jestem w Warszawie, pytam się, czy znają jakiegokolwiek radnego i tak dalej. Tak, ale tylko przed wyborami. Ale czy radny kiedykolwiek zrobił zebranie i powiedział, co robi z tej, w szkole czy dzięki? Nie. Młodzież jest tak zapracowana, że nie ma czasu. Dziwię się, że są nasze gazety w telewizjach. Mam, przepraszam, tak mówię. Nie ma żadnych ulotek, nie ma nic do tych gazet danych. Związki zawodowe kiedyś były jakoś tam przedstawicielem tej młodzieży. Niestety związki każą zakładać wspólnie związki. Nie można indywidualnie się zapisać. Mało tego. Młodzież nie wie, gdzie ma się zapisywać. Bo nikt ich nie mówi, bo jak chcą iść do związku zawodowych, to nie załóż się kółko. A każdy się boi. Tyle bym miał do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękujemy. Bóg zapłać. Dziękujemy. Proszę bardzo, panowie. Bardzo ważny głos, podejmujący wiele istotnych kwestii. Chciałbym, żeby państwo się ustosunkowali, panowie.
Może ja, bo jestem też poniekąd przedstawicielem jeszcze młodzieży. Rzeczywiście w takich miastach mniejszych, bo jednak Warszawa jest miastem potężnym, które gromadzi i ściąga właśnie ludzi młodych, to jest ogromny kryzys ludzi w moim wieku albo zaraz po studiach. Ludzi, którzy spotykają się z problemem bezrobocia. Ludzi, którzy tak naprawdę w takim mieście jak Olkusz, oprócz tego, że jedynym ich zajęciem raz w miesiącu jest podpisaniem listy w pośredniaku, nie mają co ze sobą zrobić. Myśmy jako radni Prawa i Sprawiedliwości wnioskowali o powstanie strefy aktywności gospodarczej. Ja powiem szczerze, że z dużymi nadziejami zazdroszczę tym prezydentom i tym burmistrzom, w których gminach udało się takie strefy aktywności gospodarczej zrealizować. U nas w Olkuszu jedna z dużych firm przeniosła się właśnie z naszego miasta do miasta obok, bo tam były tereny inwestycyjne. Kluczem do tego, aby miasta się rozwijały, jest myślenie o tym, żeby budować strefy aktywności gospodarczej przy drogach krajowych czy wojewódzkich, choć tak naprawdę wsparcia ze strony rządu nie ma. Bo ja przypominam sobie kontrakt wojewódzki, kontrakt terytorialny, w którym marszałek Sowa opowiadał, jak to miliardy spłyną do Olkusza, do Miechowa.
Tak, tylko trzeba mieć 40 hektarów wolnego terenu, a dobrze wiesz, że gminy miasta takim areałem nie dysponują.
Nie dysponują.
Więc to jest to. I oczywiście później z wielkimi pretensjami mówił, że tych środków nie wykorzystujemy. To jest rzeczywiście trudny problem, zatrzymanie młodzieży w Polsce, zatrzymane miejsce młodzieży w samym miejscu zamieszkania jest trudne, ale ja powtarzam, ono nie wynika z tego, że młodzi ludzie chcą wyjeżdżać. No ale z całym szacunkiem młody człowiek, który chce wejść w dorosłe życie, który myśli o założeniu rodziny, o nie wiem, już nie mówię w wybudowaniu domu, ale wynajęciu domu, mieszkania, jeżeli on słyszy, że oferta za jego pracę to 1300 czy 1400 zł, no to nie wystarczy na odstępne ani na opłaty, a gdzie cała reszta. Więc problem polega na tym, tak, problem polega na tym, że to w Polsce funkcjonuje fatalny system wprowadzony przez rząd. Te pensje minimalne, które powodują, że jeżeli nie muszę płacić czy te 3000 fachowców jakiemuś pracownikowi, to płacę mu te 1300-1400, bo robię to zgodnie z prawem. A jeżeli nie, no to proszę bardzo, jeźdź do Irlandii, jak to mówi mój kontrkandydat.
Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to, co my możemy zrobić z perspektywy samorządu, jako burmistrzowie, jako prezydenci, to jest bardzo ważny element. Oczywiście, że tak. Przedstawiać warunki korzystne dla świata gospodarczego, dla firm, które chcą inwestować, uchwały odnośnie ulgach podatkowych. To jest bardzo ważny element zachęcający do inwestowania u nas na naszym terenie. Bardzo i to proste. Robimy i to będziemy robić. W Kraśniku to się robi.
Ale fabryki będziemy budować.
Natomiast my fabryk nie budujemy i my nie mamy wpływu jako burmistrzowie i prezydenci na globalną politykę państwa. Tu chciałbym zwrócić uwagę, musimy to robić razem. Musimy to razem robić my jako burmistrzowie w Kraśniku, ja w Kraśniku, ale rząd musi także zapewniać rozwój gospodarczy, musi być najważniejszym elementem.
Dziękuję za przybycie naszego studia, za tak wiele cennych informacji i słów, które Państwo tutaj powiedzieli. Nasz program powoli dobiega końca tutaj w telewizji, ale my się będziemy jeszcze spotykać i rozmawiać w Radiu Maryja, w rozmowach niedokończonych, jako kontynuacja tego programu telewizyjnego. Dziękuję Państwu, dziękuję wszystkim telewidzom, którzy nas oglądali. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Szczęść Boże.